Pisma i znaki.
Gościem dzisiejszego spotkania jest Cezary Sękalski, psychoterapeuta, doktor teologii duchowości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam panią, witam państwa.
Zwykle, gdy mówimy o ciele, o cielesności, kojarzy się nam to z czymś takim podstawowym, jak to, że widzimy, czujemy, dotykamy, dbamy o nasze ciało, gdy jest chłodno, to się ubieramy cieplej, gdy chorujemy, to bierzemy leki, ale czy potrafimy odczytywać i rozumieć sygnały, które nasze ciało wysyła? Tutaj wszystko przez pryzmat psychoterapii, również teologii duchowości, tych doświadczeń, gdy mówimy o takich elementach integralnych osoby.
Z perspektywy teologii duchowości to bym powiedział, że nieraz to ciało było deprecjonowane, prawda? Ciało jako zarzewie grzechu, jako balast jakiś, który trzeba okiełznać, który trzeba jakoś zdyscyplinować. A liczył się duch, liczył się rozum. To było najważniejsze często. W takiej duchowości integralnej, no to sygnały z ciała są bardzo ważne. Można powiedzieć, już w judaizmie mówiono, że człowiek jest jakąś jednością cielesno-duchową. Potem, można powiedzieć, filozofia grecka to rozpisała jeszcze na soma, psychę i duch. Więc człowiek jest taką jednością bardzo złożoną i te sygnały z ciała są jakoś bardzo ważne. Oczywiście na tym poziomie podstawowym to my potrafimy dobrze, jeśli tak jest, dobrze się ubrać, dobrze się odżywiać. Zresztą dzisiaj ciągle słyszymy takie napomnienia, prawda, o dobrym odżywianiu się, o higienicznym stylu życia. No i to bardzo dobrze, prawda? Ale są inne też sygnały z ciała, które mogą pokazywać, że brakuje człowiekowi jakiejś równowagi w podejściu do siebie samego.
Mówiliśmy już na początku tego spotkania, tej rozmowy o elementach integralnych, właściwie elemencie integralnym osoby. Wytłumaczmy, na czym to polega i właściwie na dobrą sprawę, skąd to się wzięło, że nadal, a może coraz pełniej mówimy o tym, że nasze ciało i nasz duch to jest jedność. Tego nie można oddzielać, bo w pewnym momencie zacznie to być bardzo szkodliwe.
No tak, jakbyśmy powiedzieli o takiej integralnej duchowości, to polega ona na tym, że to duch powinien rządzić naszym ciałem, naszą psychiką. Duch, czyli jakaś przestrzeń w nas wolności, jakaś przestrzeń w nas, która decyduje o tym, co robimy, dlaczego coś robimy. No i w takim spojrzeniu to nie jest tak, że ciało jest jakąś zawadą, którą trzeba ćwiczyć i jakoś zwracać się przeciwko niej, tylko ciało jest częścią nas, wobec tego musimy i sygnały z ciała, i sygnały z psychiki brać pod uwagę przy naszych wyborach. Wtedy oczywiście czasem są sytuacje, kiedy te sygnały z ciała musimy porządkować, czy powodować, żeby one nie prowadziły nas do destrukcyjnych zachowań, bo można powiedzieć, że ciało czasami odzywa się w taki sposób z potrzebami, które nie współbrzmią z naszym systemem wartości, ale też bywa, że sygnały z ciała trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli one są spójne z naszym systemem wartości, no to zaspokajanie swojego ciała, potrzeb swojego ciała jest dosyć istotne. Nie? No, chociażby taki prosty przykład, że jak w odpowiednim momencie nie zjemy posiłku, to będzie nas boleć głowa i będziemy się źle czuć. No i czy to nam pomoże? Chyba nie.
Przewija się jednak mimo wszystko ciągle takie myślenie, takie podejście do ciała jako do czegoś podrzędnego, podległego względem wszystkiego, co duchowe, najogólniej powiem.
No myślę, że tutaj wraca się do takiej myśli platońskiej. Mówił, że ciało jest więzieniem duszy. Miał taką wizję Platon, że ciało to jest taka część w nas, która przeszkadza jakiemuś przybywaniu ducha nad ziemią. Natomiast myślę, że ciało jest z punktu widzenia takiego chrześcijańskiego podejścia, no to Pan Bóg stworzył nas z ciałem i duszą, a czyli ciało wymaga pielęgnacji, bo pielęgnowanie ciała jest jakąś afirmacją mojej osoby, czyli nie ma tego takiego nadmiernego krytycyzmu, chociaż w chrześcijaństwie jest tak, że grzech pierworodny nieraz powodował w człowieku takie pęknięcie, czyli ciało dąży do czegoś innego niż chce duch. Ale to wymaga właśnie rozeznania, to wymaga jakiegoś sprzeciwiania się destrukcyjnym impulsom z ciała po to, żeby człowiek miał nad sobą pełną władzę. Więc myślę, że to jest taki kierunek. No i można powiedzieć, wraz z rozwojem duchowym człowieka coraz bardziej potrafi oceniać, które te impulsy z ciała są destrukcyjne, a które są wymagają zaopiekowania. Wtedy można powiedzieć, że ktoś przejawia dojrzałą religijność czy dojrzałą duchowość.
A gdybyśmy tutaj może nie tyle zrezygnowali, co na drugi plan przesunęli sprawy związane z religią i religijnością, jak na przykład chrześcijaństwo. Ktoś mówi, ja mam problem ze sobą, jak to się czasem mówi, mam problem z moim ciałem, ale odłączam to od religii, nie chcę tutaj rozważań dotyczących duchowości. Idę do psychoterapeuty, żeby coś mi wytłumaczył czy uświadomił. Nie idę do kapłana, idę do psychoterapeuty.
Psychoterapeuta zachowuje neutralność światopoglądową, to znaczy nie narzuca pacjentowi jakichś swoich przekonań religijnych, nie musi po to sięgać, ale wtedy koncentruje się na jakimś napięciu, z którym pacjent przychodzi. Pacjent rzadko przychodzi do psychoterapeuty mówiąc, że ma problemy fizyczne jakieś, prawda? Ma problemy psychiczne, ma problemy związane z jakimiś napięciami, chociaż zdarza się tak też, że pacjent na przykład cierpiał na jakieś schorzenia różnego rodzaju, chodził po lekarzach, przeprowadzał różnego rodzaju badania i lekarze stwierdzali, że nie ma organicznych przyczyn tych dolegliwości. Wobec tego może psychoterapia by pomogła. Więc czasem jest tak, że lekarze mówią o jakichś zaburzeniach psychosomatycznych, czyli że ból ciała jest wyrazem jakichś problemów psychicznych. No i to się często zdarza, czy czasami zdarza, albo od drugiej strony, że psychoterapeuta rozmawia z pacjentem o jego jakichś bólach egzystencjalnych czy psychicznych, ale w tle pojawia się na przykład chroniczny ból migrenowy. Ta osoba co jakiś czas przeżywa bóle głowy, badała się neurologicznie i nie ma przyczyn neurologicznych, a te bóle powracają. Albo na przykład bóle żołądka, czy jakieś choroby układu krążenia, czy otyłość o podłożu takim psychosomatycznym, zaburzenia snu. Więc to wszystko się czasem zdarza, że nagle odkrywamy, że to napięcie, z którym przychodzi pacjent do psychoterapeuty, ma też takie odniesienia do ciała, prawda? Że to ciało cierpi, a w toku rozmowy odkrywamy, że pacjent ma trudności z wyrażaniem swoich emocji, że często tłumił emocje i czasem bywa tak, że te tłumione emocje wchodzą gdzieś w ciało, tak można by kolokwialnie powiedzieć, czy wywołują jakieś reakcje ciała, które są bolesne.
To, o czym pan mówił, wskazuje na fakt, iż nasze ciało reaguje na rozmaite przeżycia, doświadczenia, nawet po latach. Na przykład, gdy doznajemy krzywdy, jesteśmy już w zupełnie innym momencie życia, trochę starsi, może i bardziej dojrzali w swych decyzjach, w swych wyborach. Jakiś rozdział, wydaje się, został zamknięty w naszym życiu, ale jednak nasze ciało reaguje w podobnych sytuacjach nie najlepiej. Nie zawsze sobie człowiek to uświadamia, takie sygnały wysyłane. Bywa to bagatelizowane, choć nie zawsze da się to bagatelizować, jeśli odczuwamy jakiś dyskomfort, ale nie zawsze z kolei łączymy reakcję naszego ciała z przeżyciami z przeszłości.
Często mamy takie podejście biologiczne, czy mówi się nawet czasami o biologizmie, prawda? Jak nas coś boli, to trzeba wziąć tabletkę, trzeba wyleczyć tą część nas, prawda? To znaczy jakiś organ nie działa, prawda? Trzeba, trzeba zaaplikować jakiś lek w tym miejscu. Już Platon w takim dziele Parmenides napisał, że nie może być zdrowa część, kiedy nie jest zdrowa całość. Tutaj dotykamy psychiki, że nieprzepracowane emocje, zamknięte w sobie jakoś, czy tłumione emocje, one będą wpływać na ciało. I takim przykładem dobrym są na przykład tiki nerwowe. Rozmawiałem z takim pacjentem, który miał tiki. To był taki grymas na twarzy i takie odsuwanie głowy, czy ruszenie głową, niekontrolowany ruch. W różnych sytuacjach ten tik się pojawiał, no i można było powiedzieć, fizjoterapeuta to mówił, że trzeba rozluźniać kark, prawda, może jakieś mięśnie twarzy, może jakiś masaż, bo tam są mięśnie pospinane. Ale w toku rozmowy kiedyś zapytałem pacjenta, co on czuje w momencie, kiedy ten tik się pojawia. Powiedział mi o tym, że ma takie odczucie, jakby ktoś się na niego zamachnął. Czyli ten tik nie jest tylko reakcją nerwów i mięśni, tylko potrafił dotrzeć w swojej psychice do jakiegoś takiego zupełnie, można powiedzieć, irracjonalnego odczucia, że ktoś chce mnie uderzyć. Kiedy wracaliśmy do dzieciństwa tej osoby, okazywało się, że w szkole podstawowej ta osoba była takim kozłem ofiarnym. Rówieśnicy pozwalali sobie na przekraczanie granicy tej osoby w sposób agresywny i że nie dało się o tym porozmawiać ani z nauczycielami, ani z najbliższą rodziną. Więc ta osoba musiała jakoś sobie radzić w takiej sytuacji agresji innych osób i nie miała okazji przepracować tego poczucia zagrożenia.
I po jakimś czasie w taki sposób to się odezwało?
Nawet wcześniej, bo to już w szkole się to pojawiło, prawda? Ale przez wiele, wiele lat to trwało. W toku psychoterapii można było to trochę zredukować, to znaczy rzadziej te tiki się pojawiały i jakoś rozmawianie o tych emocjach, przepracowywanie tych emocji przynosiło właśnie taką ulgę i rozumienie, skąd to się bierze, chociaż proces takiego leczenia tików jest złożony i wymaga czasu.
Gościem wieczornego programu jest Cezary Sękalski, psychoterapeuta i doktor teologii duchowości. Słuchają Państwo audycji
Pisma i Znaki.
Nasze ciało przeżywa doświadczenia, które są udziałem człowieka. Często nawet mówi się, że na twojej twarzy rysuje się to, co przeżyłeś. Każdy grymas, choćby spojrzenie też, wiele można z twarzy odczytać. A teraz takie pytanie, co powinno zwrócić naszą uwagę, gdy obserwujemy swoje ciało, staramy się odczytywać, dlaczego pewne sygnały mogą nas niepokoić. Tu oczywiście również się odwołuje do tych doświadczeń z pacjentami, oczywiście na tyle, na ile można pewne przykłady tutaj podać. Które z sygnałów naszego ciała powinny jakieś szczególne zatroskanie nasze wzbudzić? Nie bagatelizowanie, tylko zatroskanie. Dlaczego tak się dzieje?
Myślę, że takim podstawowym sygnałem z ciała jest zmęczenie. To rodzi pytanie, czy my żyjemy higienicznie, czy mamy taki podział w życiu na pracę i odpoczynek. Czy pozwalamy sobie na odpoczynek? Ile tego odpoczynku potrzebujemy? To jest bardzo ważne i czasem w terapii spotykam osoby, które właściwie żyją w ciągłym przemęczeniu. Na przykład są osoby, które tydzień bardzo ciężko pracują, od siebie bardzo wymagają dużo, a w weekend się rozkładają kompletnie, to znaczy nic nie mogą robić. Jakby jest taka forma odreagowania. Wtedy rodzi się pytanie, jak ten tydzień pracy wygląda, prawda? Czy te osoby nie biorą na siebie za wielkich ciężarów? A dlaczego biorą te ciężary? Bo często ma to związek też z dzieciństwem, z tym, że taka osoba się od dzieciństwa nauczyła brać ogromne ciężary i w jakiś sposób nie uwzględniać potrzeb wypoczynku. I to jest już wtedy do przepracowania w terapii, bo to nie wystarczy takiej osobie powiedzieć, proszę zmienić styl życia, ponieważ to wynika z dużo bardziej złożonych procesów psychicznych. I zanim ta osoba zacznie powoli zmieniać swój sposób funkcjonowania, to musi zrozumieć, dlaczego tak się stał. Taki pierwszy sygnał, ale inny sygnał, na przykład jak my śpimy, ile godzin my śpimy, czy ile czasu poświęcamy na wypoczynek.
Proszę o taką sugestię. Co można zrobić? Od czego zacząć, gdy doświadczamy jakiegoś dyskomfortu związanego z naszym ciałem? Mówił pan na przykład o zmęczeniu. No, kto dzisiaj czasem nie jest zmęczony, prawda? Ale to zmęczenie jako pewna trudność ze strony naszego ciała, musimy zawsze troszkę się cofnąć, to znaczy zadać sobie pytanie, skąd się to bierze. Ale to wcale takie łatwe nie jest. Bywa, że unikamy tego, uciekamy od tego, wypijemy dwie kawy więcej i idziemy dalej. Błędne koło się robi wtedy.
Mam takich pacjentów, którzy przychodzą, czuję jakiś dyskomfort i nie wiem, co mi jest. Proszę mi pomóc. Czyli to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby wspólnie poszukiwać, jeśli taka osoba wie, że czuje dyskomfort, ale nie wie, co jej jest. Można powiedzieć, te dyskomforty mogą się pojawiać na poziomie biologicznym i zwykle pierwszy, jak nas coś boli, to idziemy do lekarza i próbujemy się diagnozować. Bardzo słuszny krok. Ale czasami możemy mieć poczucie, że jesteśmy przemęczeni. Z czego to wynika? Oczywiście każdemu z nas zdarzają się sytuacje, kiedy mamy nawał pracy, obowiązków i jesteśmy zmęczeni. Jak ktoś jest twórczy zawodowo, to bywa zmęczony i to jest normalne. Ale jeśli to zmęczenie miałoby być chroniczne i człowiek nie potrafiłby regenerować się, no to coś tu nie gra. To wymagałoby większej diagnostyki, czasem psychoterapeutycznej, ale też czasami stres powoduje ogromne napięcia, prawda? Więc my możemy się zastanawiać, czy sytuacja, w której my żyjemy, czy sytuacja zawodowa, sytuacja towarzyska, sytuacja w związku nie generuje pewnych napięć, z którymi nic nie robimy. Trwamy w sytuacji jakiegoś takiego zawieszenia i napięcia, z którym powinniśmy coś zrobić, a my przez lata potrafimy to dźwigać i w tym się męczyć. I to są rzeczy, które wymagają głębszego namysłu. Można powiedzieć, człowiek ma jedno życie i czasami mówimy sobie tak, że do 30 to organizm wybacza bardzo wiele. Po 30 przychodzi jakiś fizjologiczny komornik z rachunkiem, prawda? Że jeśli nie dbaliśmy o zdrowie fizyczne, mamy dolegliwości kręgosłupa. Jeśli nie dbaliśmy o coś innego w swoim życiu, to mamy inne dolegliwości. No i chodzi o takie harmonijne życie, zgodne z takim wewnętrznym rytmem jakimś. I to wymaga właśnie szukania tej równowagi, bo dzięki temu będziemy mogli być długo efektywni i służyć innym. A jak my się pogrążymy w jakichś naszych dolegliwościach, no to nikomu już bardziej nie pomożemy.
Bardzo dziękuję za rozmowę o poszukiwaniu równowagi między tym, co duchowe, tym, co cielesne. Trochę też o wycieczkach w przeszłość, ale takich potrzebnych. Dziś rozmawialiśmy z gościem audycji Pisma i Znaki. Był nim Cezary Sękalski, psychoterapeuta, doktor teologii duchowości. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.